Jest dużym ryzykiem nie tylko dla chrześcijanina, ale dla każdego człowieka żyć bez Boga w przekonaniu, że wszystkie wyzwania, przeciwności i problemy jestem w stanie pokonać sam. W przypadku człowieka, który wyznaje, że naśladuje Jezusa, to nawet niewłaściwe. Sam Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy przychodzili do Niego i żebyśmy wszystkie troski na Niego składali. Co oznacza, że On jest zainteresowany naszym ciężarem i że tylko On ten ciężar codzienny czy większy może od nas zabrać. Więc niezależnie w którym miejscu z życia jesteś, potrzebujesz Jezusa. To dobre przypomnienie dla nas wszystkich. I dzisiaj chcemy sobie przypomnieć o tym samym. I chcemy jeszcze raz z innego trochę kontekstu zobaczyć, dlaczego Go potrzebujemy. Dlaczego potrzebujemy Go co dzień, dlaczego potrzebujemy Go dzisiaj, dlaczego potrzebujemy Go teraz, dlaczego potrzebujemy Jego obecności, dlaczego potrzebujemy żyć razem z Nim i czuć Jego moc w naszym życiu, dlaczego potrzebujemy Ducha Świętego, którego Jezus nam obiecał i dał, żeby móc żyć codziennie. W liście do Hebrajczyków możemy przeczytać słowa w 4 rozdziale i 5 rozdziale, będziemy dzisiaj czytać i 4 i 5, ale pozwólcie, że zacznę od 4 i one są dosyć znane. Chętnie je cytujemy, być może znajdziesz je w różnych miejscach, ale spróbujemy dzisiaj zobaczyć, w jaki sposób mogą dotrzeć do naszego serca. 4 rozdział, 14 do 16 wersetu, list do Hebrajczyków. Skoro więc nasz najwyższy kapłan, Jezus, Syn Boży, jest tak wielki i dotarł do nieba, trzymajmy się mocno wyznania wiary. Nie takiego bowiem mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby współczuć nam w słabościach. Przeciwnie, podobnie jak my, doświadczył on wszystkiego oprócz grzechu. Śmiało więc zbliżmy się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownej chwili. Gdybyśmy mieli czas i mogli przejrzeć list do Hebrajczyków troszeczkę wcześniej, zobaczylibyśmy, że jest to historia o tym, jak Pan Jezus jest ponad wszystko. Mieliśmy już okazję zerknąć na 1 rozdział, na początki tego listu, kiedy czytaliśmy o tym, że nawet od aniołów jest większy. Kiedy mowa była o Hebrajczykach, kiedy mówimy o Izraelitach, dla nich, wiecie, anioł to ten, który przychodził z posłannictwem od samego Boga. Okazuje się, że Jezus nawet od nich, którzy wydawali się tak święci, tak wyjątkowi, jest lepszy, jest ważniejszy i jest kimś zdecydowanie bardziej. Podobnie moglibyśmy czytać o Mojżeszu, o prawie, które zostało dane Izraelitom, a które dla nich było absolutnie nadrzędne. To była święta Tora, to było coś, co dostali rzeczywiście od Boga. Jednakowoż, kiedy czytamy list do Hebrajczyków, okazuje się, że i tu Jezus jest doskonalszym prawem, jest jego wypełnieniem. Jeżeli był Mojżesz, który był wielkim przywódcą wyprowadzającym Izraelitów z Egiptu, to Jezus jest od niego lepszy i Jezus jest tym bardziej zbawcą, Mesjaszem. I teraz przychodzi taki moment, kiedy okazuje się, że Jezus też jest najwyższym i najlepszym i najdoskonalszym, nie tylko kapłanem, ale wręcz arcykapłanem. Te słowa są pisane do ludzi, którzy doświadczają załamania swojej wiary. Codzienność, którą spotykamy w liście do Hebrajczyków, okazuje się brutalna dla chrześcijan pierwszych wieków. Mówimy o prześladowaniach, mówimy o trudnych chwilach, mówimy o chwilach załamania, mówimy o chwilach, kiedy muszą się chować, kiedy nie mogą wyznawać swojej wiary publicznie i kiedy ich wiara przez to zostaje zachwiana, co jest zupełnie naturalnym. Kiedy przychodzi próba w naszym życiu dotycząca naszej wiary, bardzo często ta wiara może być zachwiana. Jakiś czas temu czytałem parę słów pastora, który w Stanach Zjednoczonych teraz już wrócił szczęśliwie, ale był w Turcji, przetrzymywany w więzieniu, zdaje się, że chyba 1 czy 2 lata, za głoszenie Ewangelii i pod różnymi zarzutami, które były absolutnie niesłuszne. I powiedział, że wydawało mu się, że to będzie właśnie miejsce, jak słyszał o wielu różnych męczennikach i ludziach, którzy doświadczali tego, wydawało mu się, że to będzie miejsce, gdzie jego wiara właśnie tak bardzo wzrośnie. Kiedy nawet tam trafił do tego więzienia, myślał sobie, o Panie Jezu, to teraz to ja spędzę z Tobą tak dużo czasu, będę tak blisko Ciebie, będę tak dobrze Cię znał. Okazało się, że ta próba spowodowała coś wręcz absolutnie odwrotnego. O mało co swojej wiary nie stracił. Jego wiara była wręcz podtrzymywana przez to, że jego żona cały czas go odwiedzała i mówiła mu słowa prawdy z Ewangelii, aby mu je przypomnieć, tak często, jak tylko było to możliwe. I tylko to utrzymało go. A później, oczywiście, dzisiaj, kiedy po tym doświadczeniu jest już wolny i może służyć dalej Ewangelią i być Bożym sługą, to doświadczenie absolutnie zmieniło jego życie i przybliżyło go do Boga, ale w trakcie tej próby perspektywa jest jednak inna. I z taką perspektywą spotykają się właśnie ludzie, którzy, do których napisany jest list do Hebrajczyków. Dlaczego w ogóle czytamy o arcykapłanie? Dlaczego czytamy o tym, że Jezus jest najwyższym kapłanem? Co w ogóle kapłan znaczy? My byśmy sobie pewnie wyobrazili kogoś, kto jest w sutannie, w koloratce, być może właśnie odprawia jakieś nabożeństwo, mszę albo inną celebrację gdzieś w kościele. Myślę, że tak właśnie sobie moglibyśmy myśleć. Być może niektórzy widzieliby jako jakiegoś pogańskiego kapłana odprawiającego różne obrzędy, jakieś kultowe, powiedzmy chociażby tańce wokół ogniska. Ale kiedy mowa była do Hebrajczyków, Izraelitów, dla nich kapłan był tym, który był pośrednikiem między nimi a Bogiem. To był ten, którego Bóg ustanowił po to, aby mógł wejść do przybytku, do świątyni, do miejsca, gdzie mieszkał Bóg. Kapłan to był ten, który był ze specjalnego rodu, z rodu Lewitów, który był namaszczony przez Boga, który musiał permanentnie być przygotowany do tego, żeby w tej świątyni służyć. Świątynia była, o ile była otwarta dla każdego, to były w niej kolejne elementy i kolejne komnaty, do których coraz mniej osób mogło wejść. Do tej ostatniej mógł wejść tylko i wyłącznie kapłan najwyższy i to raz w roku. A wchodził tam po to, bo tam stała Arka Przymierza, czyli ta skrzynia, gdzie były schowane tablice z 10 przykazaniami, z prawem Bożym. To święte miejsce dla Izraelitów, gdzie mieszkał Bóg. Jedyny kapłan najwyższy mógł się tam dostać i to raz w roku po naprawdę poważnych przygotowaniach. Do tego stopnia, że myślę, że kiedy tam wchodził, był rozdygotany. A oni sami musieli wymyślać sposoby, w których można by go wyciągnąć, gdyby poraziła go moc Boża i po prostu by umarł. Bo nawet nikt tam nie może wejść, więc nie wiem, jakąś liną go wyciągniemy czy coś. To było naprawdę wyjątkowe miejsce i to było naprawdę takie uosobienie tego, że Bóg jest jeden, święty, najwyższy i jeżeli go zobaczysz twarzą w twarz, to będzie twój ostatni raz. Ze względu na naszą grzeszność. Ci kapłani byli specjalnie przeznaczeni, wyjątkowi i mieli bardzo konkretne zadanie. Kiedy wchodzili tam do tego miejsca, wszystko kręciło się wokół tego, żeby złożyć ofiarę przebłagalną za grzech całego narodu. Za grzech całego Izraela. Przychodził tam po to, aby złożyć ofiarę za grzech całego Izraela. Jakby odkupić ofiarę przebłagalną, takie przeprosiny przed Panem Bogiem i wyznanie, bez Ciebie nie mamy szans, jesteśmy grzeszni przed Tobą, potrzebujemy Twojego przebaczenia. Wszystko to było według ustalonych rytuałów, według ustalonego prawa, które właśnie Izraelici dostali od samego Boga. Wydaje mi się, że gdyby taki arcykapłan nam dzisiaj nie był potrzebny, to nikt by o nim tutaj nie pisał. Nikt by nie pisał o Jezusie jako o arcykapłanie, kapłanie najwyższym, najlepszym, tym jedynym, gdybyśmy go nie potrzebowali. Bo możesz sobie wyobrazić teraz taką sytuację, że przecież... Czy dzisiaj tak moje życie ma wyglądać? Czy dzisiaj ja mam szukać jakiegoś księdza, pastora, czy kogokolwiek innego, który za mnie miałby składać jakąś ofiarę, albo miałbym oddawać mu pośrednictwo między mną a Bogiem, skoro wiem, że jedynym pośrednikiem jest właśnie Jezus Chrystus. No i właśnie docieramy do tego, że właśnie tym jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus i dzisiaj On spełnia tą rolę właśnie najwyższego kapłana, którego ty i ja potrzebujemy, bo skoro mowa jest tutaj właśnie o Jezusie, to znaczy, że ten powód dla nas też jest ważny. Jezus nawet ma taką modlitwę, która nazwana jest w Biblii arcykapłańską. W 17 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy odchodząc modli się do Ojca i zostawia wszystkich tych, tak naprawdę nas też, ale swoich uczniów, tych, którym uczniowie powiedzą, którzy się nawrócą ze względu na to słowo, którzy poznają Ewangelię. Jezus prosi Ojca, ja już odchodzę, ale dałeś mi ich, ja ich zachowałem, a teraz proszę Cię, Ty ich zachowaj dalej. Błogosław ich, kiedy ja odejdę do Ciebie. Kapłan musiał pochodzić spośród ludzi. Kapłan też był tym, który miał swoje słabości. Jakbyśmy przeczytali dalej w 5 rozdziale, możemy usłyszeć takie słowa. Każdy bowiem najwyższy kapłan, brany spośród ludzi, dla ludzi też jest ustanawiany w sprawach Bożych, aby składał dary i ofiary za grzechy. Potrafi on współczuć tym, którzy błądzą nieświadomie, gdyż i sam podlega słabości. Z tego też powodu musi składać ofiary za grzechy zarówno w imieniu ludu, jak i własnym. A nikt nie może przyjąć tej godności, jeśli nie jest powołany przez Boga jak Aaron. Czyli ten Aaron to protoplasta wszystkich lewitów i kapłanów w Izraelu. Kapłan to był człowiek, który tak samo jak w całym narodzie, chociaż tak bardzo przygotowany, musiał mieć głęboką świadomość swoich grzesznych czynów, swojej słabości, tego, że nie jest w stanie na co dzień się oprzeć pokusie i że kiedy idzie tam, to składa owszem ofiarę w imieniu ludu, ale też składa ją w imieniu własnym. Jezus jest nowym kapłanem. Jezus jest najwyższym kapłanem, Jezus jest arcykapłanem. Okazuje się jednakowoż, że mielibyśmy taką, słuchajcie, moglibyśmy mieć takie poczucie i właśnie chyba ono często nam towarzyszy. Nie tylko w Kościele, ale chyba jeszcze nawet bardziej, kiedy ktoś nie zna Pana Jezusa. Bardzo często Jezus Chrystus jest taką osobą, jest taką postacią, która jest nierealna, która jest odrealniona, która jest zupełnie poza naszymi granicami rozumienia, który być może jest gdzieś tam w niebie, którego możemy zobaczyć ukrzyżowanego na krucyfiksie, gdzieś w jakiejś świątyni, o którym możemy być może gdzieś poczytać, ale który jest absolutnie nierealny i do którego nawet niektórzy nie chcą się zwracać w przekonaniu, że muszą sobie znaleźć pośredników do tego, żeby modlić się do Jezusa, a nie modlić się przez Jezusa, do Ojca. Tak bardzo gdzieś potrafi być postacią mistyczną, że na co dzień nie czujemy, że Go potrzebujemy. Przychodzimy do Niego jak do jakiejś religijnej, nie wiem, metafory, jakiegoś takiego uosobienia czegoś, co jest zupełnie metafizyczne i słusznie też, ale nie nasze. Zapominamy o treści Ewangelii, w której Jezus jednak przez 33 lata żył tak samo jak my na tej ziemi. I wiesz co? I nie tylko przeżył to, co ty przeżywasz, łącznie z dobrymi i złymi rzeczami. Myślę, że nikt z nas nie przeżył takiego pokuszenia i takich trudów i wyzwań, jakie przeżył sam Jezus Chrystus na ziemi. Przez około 33 lata. Zapominamy o tym i bardzo łatwo wtedy nam się zwracać do Jezusa, jakby człowieka albo Boga, który nie wie, co się dzieje tutaj na świecie. Myślę, że wiele razy moglibyśmy zanosić modlitwę do Niego w przekonaniu: Panie Boże, halo! Ja wiem, że gdzieś tam jesteś. Chciałem Ci opowiedzieć, co się tutaj dzieje. Może Ty nie wiesz, kim jestem i nie wiesz, jak wygląda moje życie, ale chciałem Ci opowiedzieć o nim, bo dzisiaj, wiesz co, no jest kiepsko, to może byś mi pomógł. Nie ma bardziej mylnej teorii dotyczącej tego, kim Jezus Chrystus jest, jak właśnie przekonanie, że On nie ma pojęcia, co się dzieje w Twoim życiu. On nie tylko wie, zanim jeszcze się urodziłeś, jak wygląda Twoje życie i kiedy ono się skończy. Ale On przeżył to życie, mając podobną słabość jak Ty, za wyłącznością grzechu. Czyli jeżeli Ty myślisz sobie o pokusach, które przeżywasz i trudnościach, które przeżywasz, jakiekolwiek by nie były, czy w Twojej pracy, czy w Twojej rodzinie, czy w Twoich relacjach, kiedy myślisz, że jesteś kuszony w sferze finansowej, w sferze seksualnej, w sferze właśnie relacji, może w sferze chęci posiadania władzy, wszystkie te rzeczy dotyczyły tak samo Jezusa Chrystusa, a nawet bardziej. Bo jeśli był ktoś, kto chodził po tej ziemi, kogo szatan chciał uwalić jak najmocniej, to właśnie był to Jezus Chrystus, umiłowany Syn Boga, którego On sam wskazał i zrodził. Szatan jeszcze na krzyżu kusił Jezusa. Przecież jeśli jesteś Synem Bożym, to będziesz potrafił zejść z tego krzyża. Jeśli jesteś Synem Bożym. Jego tożsamość była permanentnie podważana. Jego wszystkie cechy charakteru były permanentnie wypróbowywane. Czy myślisz, że mężczyzna, który, tak jak Jezus Chrystus, przyciągał tłumy, stał z przodu, mówił mądrze, potrafił się pochylić nad ludźmi, miał współczucie i może nie był z wyglądu, jak mówi pismo jakiś wyjątkowy, to jednak nie mógł przyciągać wzroku kobiet, które myślały o nim, to jest niezły kandydat na męża? Czy myślisz, że Jezus Chrystus, który był przywódcą mimo wszystko, rewolucjonistą pośród tych ludzi, którzy tam wtedy go otaczali, czy nie było ludzi, którzy przychodzili do niego i mówili, słuchaj, mamy całe pieniądze tego świata, zróbmy coś z nimi, ty potrafisz pociągnąć ludzi, zainwestujemy je w ciebie. Ty będziesz bogaty, ale poprowadź ludzi, zwyciężymy Rzymian, zbudujemy swoje. Dokładnie z tych wszystkich rzeczy Jezus musiał wiedzieć, jak się bronić, kiedy szatan go kusił na pustyni. Dokładnie właśnie używał tych wszystkich argumentów, które później przez cały czas, przez te 33 lata Jezus musiał doświadczyć. Myślisz sobie, no ale Jezus nie pracował tak jak ja. Owszem, pracował. Razem z ojcem też musiał prowadzić biznes, był cieślą. No, ale to może inne warunki i trochę. Wiesz co, okej, przez 3 lata służby na koniec nie chciałbyś być menadżerem tej 12, którą Jezus musiał przez te 3 lata znosić. Nie dość, że musiałbyś się z nimi użerać, to jeszcze na koniec, jakbyś ich zostawił z tym wszystkim, to by się okazało, że wciąż nic nie rozumieją. Myślę, że jeżeli byłbyś jakimś kierownikiem albo menadżerem, to właśnie oni przedstawiali najgorszy koszmar, z którym musiałbyś się zmierzyć. A jeśli myślisz o cierpieniu, jeśli myślisz o tym, że Jezus nie przechodził tego, co ty, to nawet brzmi trochę obrazoburczo. Niezależnie od tego, co przechodzisz, cierpienie, które przechodził Jezus na krzyżu, jest nieporównywalnie większe i nie jesteś nawet w stanie sobie go wyobrazić. Nie jesteś sobie w stanie wyobrazić cierpienia, jakie musi dotyczyć Jezusa Chrystusa, jeżeli cały twój grzech, z całego twojego życia, od samego początku do samego jego końca, jeszcze tych grzechów, których nawet nie znasz, cały ciężar tego brudu i tej deprawacji, buntu przeciwko Bogu, spoczywa na Jezusie Chrystusie. Ty nie chciałbyś tego poczuć nigdy. A Jezus musiał poczuć grzech każdego z ludzi, kiedy zawisł na krzyżu. Cierpienie fizyczne, które wtedy przeżywał, wydaje się banalne wobec tego, co go wtedy spotkało. I to właśnie ten Jezus Chrystus, ten, który chodził po ziemi, który był przez Boga nazwany Synem Umiłowanym, przez Niego zrodzony i przez Niego powołany, przez Niego wysłany na świat, dlatego że Bóg kocha ciebie i mnie, po to, abyśmy mogli poznać zbawienie w Bogu. To jest ten Chrystus, który pokonał śmierć, bo Jego modlitwa została wysłuchana. Posłuchajmy dalej. To też i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą najwyższego kapłana. Uczynił to ten, który powiedział do Niego, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Podobnie mówi w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wzór Melchizedeka. On to podczas swego ziemskiego życia z wielkim wołaniem i łzami zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. Chociaż był synem, przez cierpienia nauczył się posłuszeństwa. Tak udoskonalony stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. A Bóg ogłosił go najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka. Jezus nie sam przysporzył sobie tej chwały, ale właśnie to Ojciec wyznaczył go na tego, któremu teraz, przed którym teraz wszelkie kolano się zegnie. Posadził go po swojej prawicy i od tej pory Jezus Chrystus jest tym, który oręduje u Boga za ciebie i za mnie permanentnie i cały czas. Kiedy mowa jest o tym, że jest kapłanem na wzór Melchizedeka, słuchajcie, Melchizedek pojawia się znikąd i nie wiadomo, dokąd idzie. Gdzieś w Starym Testamencie, na samym początku, kiedy jeszcze nawet nie ma ludu Izraela, Melchizedek jest tym kapłanem Boga Najwyższego, który błogosławi Abrahama. A Abraham miał być właśnie tym, który daje początek narodowi Izraela i Bożemu ludowi. Wydawałoby się, że wtedy jeszcze o kapłanie nie może być mowy. Nie było Arona, nie było Lewitów, nie było prawa Bożego podanego w taki sposób, jaki dzisiaj je znamy. A jednak Bóg już wtedy miał swoich ludzi i swoich kapłanów. Bo to On jest tym, który jest suwerennym Bogiem, może ich mianować. Dlatego właśnie Jezus Chrystus staje się najwyższym arcykapłanem. Zastanawiam się, kiedy czytam, On to podczas swego ziemskiego życia, mowa o Jezusie, z wielkim wołaniem i łzami zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swojej uległości. Zastanawia was to? Bo jeśli dobrze pamiętam, Jezus umarł na krzyżu. I te wersety, jeszcze szczególnie z Hebrajczyków, przepraszam, niestety, one mają tak dużo znaczeń. Są tak głębokie, treściwe, wielkie, niesamowite, że mają moc zmieniania naszego życia. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze to jest mowa o tym, że Jezus był jak każdy z nas. Kiedy właśnie przychodziło to miejsce i ten moment, kiedy wiedział, że za chwilę umrze na krzyżu, błagał Ojca, że jeżeli możliwe jest, aby odsunął ten kielich, to niech to zrobi, jednocześnie za chwilę dodając, ale niech Twoja wola się stanie. I tak trzeba patrzeć na tą modlitwę. I ostatecznie wola Boża się wypełniła, a Jezus się jej spodziewał i być może właśnie o nią prosił, bo 3 dni później pokonał śmierć, zmartwychwstał. Widzisz, i takiego arcykapłana masz w niebie, takiego orędownika masz w niebie, takiego pośrednika między tobą a Bogiem masz w niebie i wierz mi, potrzebujesz go. Nie ufaj w to, że ty jesteś samodzielny, że sobie już teraz poradzisz, że skoro znasz Ewangelię, to teraz już wiesz, jak żyć. Ty potrzebujesz mocy Jezusa i Jego orędowania na co dzień. Bo właśnie taką rolę spełniali kapłani w Izraelu. Oni przychodzili przed Bożą obecność, przed Boży tron z przebłaganiem. I ty potrzebujesz tego przebłagania dzisiaj w Jezusie Chrystusie. Ono zostało dane raz na zawsze, ale to nie oznacza, że ty nie potrzebujesz Bożego działania, działania Chrystusa w swoim życiu. O ile działania kapłanów w Izraelu, w przybytku, w świątyni mogły jedynie oddalić karę za grzech, o tyle to, co zrobił Jezus, absolutnie spłaca wszystko, co jest do spłacenia. A teraz wróćmy na chwilę do tego, co czytaliśmy na początku. Skoro więc nasz najwyższy kapłan, Jezus, Syn Boży, jest tak wielki i dotarł do nieba, trzymajmy się mocno wyznania wiary. Myślę sobie, że my w ogóle zapominamy dzisiaj o wyznaniu wiary. Wiemy, że potrzebujemy Jezusa, znamy Ewangelię, wiemy, że powinniśmy się modlić, ale jak niebywałą moc mają słowa, które wypowiadamy z głębi serca przed całym światem, sobą, światem duchowym, tym, co widzimy dookoła i przed samym Bogiem, kiedy mówimy Pan mój i Bóg mój, chociażby śladami Tomasza, który ponoć był niewierny. Jak niebywałą moc ma przypomnienie sobie, w co rzeczywiście wierzysz, być może nawet każdego ranka. Wielu z nas zmaga się z tym, żeby wstać rano, spędzić czas z Panem Bogiem. Niektórzy potrafią robić to godzinę, niektórzy 3 godziny, jak Marcin Luther, kiedy nie miał czasu. Niektórzy w ogóle nie znajdują na to czasu, albo gdzieś przed wieczorem powiedzą parę słów, później mają masę wyrzutów sumienia. Ale jak często stajesz przed Bogiem, albo przed samym sobą, wręcz nawet przed lustrem, przed ludźmi, przed twoją rodziną. Słuchajcie, cały świecie wierzę, że... A wybierz sobie jakieś wyznanie. Jest ich tak dużo. Wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy? Wierzysz, że zmartwychwstał po 3 dniach? Wierzysz, że przysłał Ducha Świętego? Wierzysz, że Bóg jest 3 osoby? I tak dalej, i tak dalej. Czy możesz to powiedzieć? Czy możesz sobie to przypomnieć? Czy możesz tego wyznania wiary się trzymać? Wierzę, że właśnie to ocaliło człowieka, tego pastora, który był w więzieniu w Turcji, kiedy przychodziła do niego jego żona. Pamiętaj, w co wierzysz. Pamiętaj, czym żyjesz. Pamiętaj, jakiego Boga masz. A masz takiego Boga. Nie takiego, bowiem mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby współczuć nam w słabościach, bo jest takie ryzyko, że moglibyśmy tak myśleć, bo w końcu to jest Bóg. Przeciwnie, podobnie jak my, doświadczył On wszystkiego oprócz grzechu. I dzięki temu w ofierze, którą On złożył, a była niewinna, my mamy przebaczenie na zawsze. Bo On stał się grzechem, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością, którą On przynosi. Dlatego śmiało zbliżmy się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownej chwili. Niezależnie od tego, w jakim momencie życia jesteś, potrzebujesz Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana, arcykapłana, który oręduje przed Bogiem Ojcem w twojej sprawie. Jezus Chrystus jest sprawcą i dokończycielem wiary. Czy słyszałeś o tym? Wiesz o tym? W Ewangelii Łukasza jest taki moment niedaleko przed śmiercią Chrystusa, w której Piotr mówi do Jezusa: Panie, ja za Tobą to mógłbym wszędzie. Ja za Tobą to mógłbym wszędzie, nieważne, na tortury, na cokolwiek, nawet na śmierć. A Jezus mówi: słuchaj, wiesz co, ja się modliłem o to, żebyś Ty zachował swoją wiarę. Bo jeszcze dzisiaj 3 razy się mnie zaprzesz. Widzisz, potrzebujesz tego, który będzie dbał o twoją wiarę. Ty nie masz jej wymusić, ty nie możesz zmusić się do tego, ty nie możesz sobie czegoś wmówić. Jeżeli Chrystus jest sprawcą i dokończycielem wiary, to On, będąc orędownikiem, najwyższym kapłanem, arcykapłanem, będącym w samym niebie, zasiadającym po prawicy samego Ojca w niebie, jest właśnie po to, żeby cię tą wiarą wypełniać. I żeby pokonać te wszystkie wyzwania, które stoją przed tobą, ty musisz pamiętać, w jakiego Boga wierzysz. A wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeżeli nie, zachęcam cię, zachęcam, to źle powiedziane, błagam, przyjrzyj się temu jeszcze raz, bo bez Niego nie dasz rady. I niezależnie od tego, czy Go znasz, czy Go nie znasz, czy Go znasz długo, czy pierwszy raz dzisiaj o Nim słyszysz, potrzebujesz Chrystusa, arcykapłana, który złożył ofiarę przebłagalną raz na zawsze za twoje grzechy i jest jedyną drogą do Ojca w niebie. Co więcej, wcale jest orędownikiem w twojej sprawie, więc możesz śmiało przyjść do Bożego tronu. Nie masz pojęcia nawet, co to znaczy. Tak jak kapłani wchodzili przed Bożą obecność w trwodze, lęku, absolutnej niepewności, co ich tam spotka i to raz w roku po wielkich przygotowaniach, tak ty, ze względu na ofiarę Chrystusa, jeżeli wyznajesz, że jest twoim Bogiem i Zbawicielem i oddałeś Mu swoje życie, możesz śmiało przyjść przed Boży tron, niezależnie od tego, co cię w życiu spotyka, bo Bóg już wcześniej wie, co cię spotkało. Dokładnie tak, Bartuś. Takiego właśnie Boga mamy. Dlatego zbliżmy się do tronu łaski, aby otrzymać miłosierdzie i znaleźć łaskę w stosownej chwili. Bez względu na to, jak wydaje ci się trudna przeszkoda, jak wydaje ci się trudne to, z czym się zmagasz, jak wielka wydaje się pokusa, przed którą stoisz, nie musisz obawiać się, żeby przyjść przed tron łaski. Boga, który nie tylko jest świętym Bogiem i może wszystko, ale przeżył dokładnie to samo, a nawet znacznie więcej niż ty. Taki jest Jezus Chrystus. I takiego już chcemy dzisiaj uwielbić. Pomódlmy się, proszę. Panie, dziękujemy ci za to, że ty jesteś Bogiem, który nie tylko pokazał nam, Panie, jak możemy ciebie odnaleźć, jak możemy ciebie naśladować, jak możemy znaleźć zbawienie, ale Ty, Panie, też nie zostawiłeś nas tutaj, a przyszedłeś. Przyszedłeś i obarczyłeś się tą samą słabością, którą mamy my. Ale tej słabości, Panie, nie zgrzeszyłeś. I w swojej mocy, Panie, złożyłeś ofiarę, która dzięki której my dzisiaj możemy myśleć w ogóle o zbawieniu, o innym życiu, o nowym życiu. Dzisiaj, Panie, wyznajemy, że często nie włączamy Cię do tego, co wydaje nam się naszą sprawą. Ale dzisiaj chcemy, Panie, to zostawić przed Tobą i powiedzieć, że potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy tego, który potrafi nam współczuć i doskonale wie, co przeżywamy. Nawet jeśli sami nie jesteśmy w stanie tego określić. Panie, nie pozwól, aby będąc tego świadomymi, abyśmy omijali Twoją łaskę i Twoje miłosierdzie, ale abyśmy odważnie, z radością i bez lęku przychodzili przed Twój tron, bo taką właśnie drogę nam otworzyłeś. Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, Synu Boży, za to, że jesteś arcykapłanem, który złożył w ofierze samego siebie raz na zawsze i który wciąż oręduje w naszej sprawie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że jesteś i sprawcą, i dokończycielem wiary. I dzisiaj prosimy Cię, Panie, abyś nas nią wypełniał. Proszę Cię, Panie, o każde serce i umysł na tym miejscu, aby, Panie, Duch Święty poruszał nas, bo tylko Ty masz taką moc. I aby to Słowo zakorzeniło się w naszym sercu głęboko i aby wydało swój owoc. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. Amen.